A z nami już w studio Jan Pospieszalski, dziennikarz, publicysta, ale także muzyk. Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie.
Witam serdecznie. Dziękuję ci za przywołanie tego cytatu, dlatego że...
Ale którego cytatu? Bo państwo nie byli z nami podczas tego, jak cytowałam.
Mówię o
ułaskawieniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.
Reakcja jednego z głównych dzienników,
Wyborcza,
którym jest wszystko jedno.
Tak, to było wielkie dzieło modlitewne. Piszą na głównej stronie swojej.
Człowiek się cieszy, gdy ktoś się nawraca, tak? Jeżeli redaktorzy Gazety Wyborczej piszą to z autentycznym podziwem i radością, że modlitwa działa cuda, to znaczy, że na Czerskiej jest jakiś wielki dar łaski Bożej i Ducha Świętego. Natomiast jeżeli piszą to z kpiną i z ironią, cytując na przykład...
Macieja Wąsika, dokładnie tak.
Cytując Macieja Wąsika, no to świadczy o tym, że ich prymitywizm i nienawiść do tego wszystkiego, co jest im niedostępne, no, na co się sami zamykają, czego nie chcą dostrzec, że rzeczywistość nasza ziemska ma również swój wymiar transcendentalny i że gdzieś w tej naszej egzystencji jest sfera ducha, sfera religii, sfera wiary, którą nawet jeżeli się nie czuje, należy uszanować i po prostu no, tak jak nakazują elementarne zasady naszej cywilizacji. No, oni się ustawiają poza tą cywilizacją.
Ale to jest bardzo zabawne i znamienne, bo jak mamy główną stronę wyborcza.pl, to taki malutki z boku, malusieńki kwadracik to jest tylko to ułaskawienie, a na głównej stronie mamy agenta Tomka. Agent Tomek oskarża Kamińskiego i Wąsika. Prokuratura nie widzi sprawy, więc to jest chyba najważniejszy temat dla Gazety Wyborczej. I dla jej czytelników o tym byłym współpracowniku i zarówno Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Te proporcje chyba same mówią dużo za siebie, proszę.
Tak, no ale akurat tutaj to należy do tej kategorii walki politycznej i wyciąganiu jakichś, nie wiem, dowodów na to, że jednak Wąsik i Kamiński nie powinni być ułaskawieni. Ja rozumiem ten rodzaj hejtu, bo to jest naturalna rzecz w demokracji. Stronnictwa polityczne, a takim stronnictwem Gazeta Wyborcza na pewno jest, no, mają prawo do tego, żeby prowadzić ten rodzaj konfrontacji. Natomiast
konfrontacja jest konfrontacją, ale druga i chyba bardzo ważna, istotna sprawa, możemy przeczytać, że prezydent Duda stawia Kamińskiego i Wąsika ponad prawem. No to już jest chyba nadużycie, bo przecież zabranianie de facto, Roman Imielski pisze, zabranianie prezydentowi korzystania z jego praw jest nadużyciem dosyć dużym.
To jest ten system Tuska, który mamy od 13 grudnia i on dokładnie tak wygląda. Chodzi o to, żeby przejąć metodem prawem, lewem, bezprawiem, opanować sytuację w Polsce. Wszystkie instytucje, wszystkie możliwe ośrodki, które mogą być, no nie wiem, w opozycji do niego, podporządkować sobie i tak to się dzieje. No, takie rozgoryczenie i zaskoczenie pewnej części pewnie polityków PiSu jest to, że ten jawne, ewidentne działanie na rympał środowiska Donalda Tuska nie spotyka się z żadną reakcją świata zachodniego. Tutaj oni mają pełną akceptację Wery Jourovej, Klausa Scholza, czy jak on tam się nazywa, czy tych Olafa Scholza.
Klausa Schwaba, Davos.
Klausa Schwaba, tak. No nie, no, całe Davos, tamta sekta w Davos też pewnie triumfuje. Także to tylko potwierdza, że Tusk w tych swoich działaniach nie jest suwerenny, że tutaj prowadzi, realizuje ich politykę i to jest bardzo przykre, dlatego że w tym rozhuśtaniu łajby znika to, co jest chyba najpoważniejsze poważniejszą sprawą, o czym nareszcie w Polsce troszkę się zaczyna mówić, mianowicie realne zagrożenie ze strony Rosji i to, że wcześniej czy później musimy być gotowi do konfrontacji z Rosją. Ukraina ewidentnie nie radzi sobie z tak zwana kontrofensywa, czy jesienna kompletnie się załamała. Straty są ogromne. Rosjanie cały czas, ta presja militarna, ostrzały, widzieliśmy wczoraj, nie ustają i w sytuacji, w której jesteśmy, doprowadzenie do tak nieprawdopodobnego podziału społeczeństwa, realizacja takiego konfliktu politycznego w sposób totalnie bezprawny. No tutaj minister Bodnar szuka uzasadnienia drugi miesiąc już chyba dla przejęcia telewizji. To są rzeczy zupełnie niebywałe, tak? I kwestia wsadzenia do więzienia ułaskawionych posłów, odbieranie im immunitetu. No, zupełnie coś absolutnie nieprawdopodobnego. I my mamy do czynienia z totalnym konfliktem społecznym w sytuacji, gdy powinniśmy właśnie się jednoczyć i przygotowywać się i naprawdę podejmować decyzje, a nie czekać i zastanawiać się, dywagować może. To jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe.
Ja dawno sobie nie przypominam, żeby temperatura sporu politycznego była aż tak wysoka, jak jest dzisiaj. I to mamy na tylu frontach. Prokuratura krajowa, telewizja publiczna, Ministerstwo Sprawiedliwości. Czy wyobrażasz sobie, o czym mówi na przykład Konfederacja, o czym mówi Krzysztof Bosak, taki reset konstytucyjny? Coś, co było na przykład we Francji, gdzie jest jeden z przedstawicieli premiera, jeden z przedstawicieli prezydenta, siadają do stołu i starają się wypracować jakieś wspólne stanowisko, bo przecież tak dłużej funkcjonować się nie da.
No jest to inicjatywa na pewno w jakimś sensie słuszna, natomiast ja obawiam się, że Konfederacja przy całym swoim, przy wysiłku Krzysztofa Bosaka, jednak ma w swoich szeregach ludzi, którym absolutnie nie zależy na porozumieniu, i budując ten poczucie, to poczucie takiego symetryzmu, starają się jakby nie zauważać, że tutaj nie ma symetrii, że można, nie wiem, nie być zwolennikiem Prawa i Sprawiedliwości, można znać wszystkie, albo część przynajmniej błędów Mateusza Morawieckiego, to wystarczy, żeby wobec niego być bardzo krytycznym. Jednak tutaj nie ma symetrii. To nie jest tak, że są jakieś dwie złe partie, PiS i Platforma, i my jesteśmy w środku cudowni, nieskalani i będziemy teraz...
Tylko są
te dwie,
ci, co łamią tak, prawo są, i ci, co, co no, prawa
no,
nie
łamią.
No
więc dlatego taka postawa niektórych... Krzysztof może najmniej, Krzysztof Bosak najmniej może przyjmuje tą postawę symetryzmu, ale to, co robią inni, to na pewno nie sprzyja takiemu porozumieniu. Tutaj ze strony Konfederacji jednak powinno być bardzo wyraźne zajęcie stanowiska, kto łamie prawa, kto nie łamie prawa, kto jest ofiarą, a kto jest tutaj agresorem w tym konflikcie.
Tak, jak możemy przeczytać czy wysłuchać opinie najróżniejszych prawników, mówią oni wyraźnie, że Adam Bodnar złamał konstytucję, że Adam Bodnar nie działa zgodnie z prawem. Mówią to prokuratorzy. Zresztą widać to też w tym poparciu.
To słynne nagranie pana prokuratora Hernana. No, człowiek, który jest od 2010 roku w prokuraturze, tak, zastępcą prokuratury, jest autorem opracowań dla Sejmu, jest w komisji legislacyjnej. Człowiek, któremu trudno zarzucić jakiekolwiek afiliację polityczną. Pracował z 4 czy 5 ministrami sprawiedliwości wszystkich opcji, znaczy tych dwóch opcji.
A teraz go pan minister Bodnar wysyła na przymusowy urlop.
Tak, i on nagrywa i mówi: panie ministrze, pan łamie prawo. Słuchajcie, no to nagranie naprawdę jest absolutnie emblematyczne dla tego, co robi. Ten Bodnar taki speszony tam stoi i właściwie szuka słów po kieszeniach i na końcu mówi, że prawem Tuska, tak? Że na jakiej podstawie prawnej? Na podstawie decyzji premiera. A w tym czasie trwa wywiad pana premiera z dziennikarzami, który mówi, że właściwie on się nie chce wtrącać w Bodnara, bo przecież Bodnar jest suwerenny i nie jest ostatnim człowiekiem, który chciałby cokolwiek słyszeć.
Dużo tych właśnie ognisk zapalnych bardzo jest. Dzisiaj także miała odbyć się taka krajowa Rada Prokuratorów, ale ona się też z jakichś powodów nie odbyła, jest odwołana. I
prokuratorzy, na szczęście nie było tego wejścia nocnego.
Prokuratorzy tak. Obawiają się, martwią się, że dzisiaj nad ranem, czy w ogóle teraz może być też takie siłowe przejęcie
tak,
prokuratury.
Tak, silni ludzie Tuska wejdą w kapturach i z pałami. Pewnie
no bo chyba nie spodziewali się tego, że i Dariusz Barski, i właśnie jego zastępcy, i w ogóle będzie takie dosyć spore poparcie dla jednak prokuratora krajowego Dariusza Barskiego.
Znaczy to nie jest poparcie dla Dariusza Barskiego, to jest poparcie dla procedur, poparcie dla prawa, dla systemu prawnego. No, jeśli prokuratura przestaje działać, jeśli w obrębie prokuratury ktoś próbuje no, wzniecać konflikty, demolować tą przestrzeń, to już w ogóle jesteśmy bezradni. No, co ma zrobić przedsiębiorca, którego oszukał dostawca, nie zapłacił mu faktury albo nie dosłał towaru? No po prostu gdzie pójdzie z tym? Do kogo?
Czyli co, teraz czekają nas manifestacje, spory, wyjście na ulicę, ulica i zagranica, jak kiedyś było mówione?
Nie wiem, no nie będę prognozował, natomiast na pewno z ogromną życzliwością i solidarnością patrzę na protesty rolników niemieckich. To trwa, notabene to też pokazuje
przestrzeń.
Dzisiaj
Polacy dołączają.
To też pokazuje przestrzeń, jak wygląda przestrzeń publiczna, jak wygląda debata publiczna w zachodniej Europie. W momencie, kiedy ja troszkę czytałem te komunikaty końcowe z Davos, tam słowem o tym nie ma. Tam cały czas jest klimat, ta religia klimatyczna, ta szalona sekta nakręca tą sytuację ciągle. I teraz w momencie, kiedy od kilku tygodni ci naprawdę Niemiec, chciałem powiedzieć biedni rolnicy Niemiec, no nie są biedni, są bardzo bogaci, niemniej jak na warunki polskie porównując, ale to są ludzie, którzy rzeczywiście dbają o suwerenność żywnościową i sprzeciwili się przeciwko tej religii klimatycznej, przeciwko temu zamordyzmowi.
To jeszcze prawie, że na koniec, jak patrzysz na sytuację związaną z mediami publicznymi, bo przecież chyba to trochę przełomowe jest brak wpisania likwidacji Polskiego Radia Spółki Akcyjnej do KRS-u. Tutaj też kolejny punkt zapalny.
No ale co? Co możemy zrobić? Możemy utyskiwać. Ja akurat na temat mediów publicznych, dla mnie wypowiadanie się na ten temat jest oczywiście trudne, ale na temat łamania prawa mam zdecydowane stanowisko, że nie wolno łamać prawa. Można było poczekać, można było wymieniać to metodą tych konstytucyjnych regulacji, które są, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, czy nawet zlikwidować, czy odwołać Radę Mediów Narodowych w toku procedur legislacyjnych, ale nie po prostu przez siłowe wejście do tego. To jest po prostu skandal. Pewnie w tej atmosferze napięcia, rozchuśtania łajby doszukamy takich punktów stałych oparcia. Dla mnie takimi stałymi punktami oparcia jest właśnie to, co mówiłem na samym początku. Kwestia wiary, że jesteśmy narodem chrześcijańskim, jesteśmy spadkobiercami cywilizacji chrześcijańskiej, mamy silne rodziny jeszcze w Polsce i mamy przepiękną polską tradycję. I tych wszystkich, którzy uznają, że to są wartości, zapraszam bardzo gorąco, bardzo serdecznie nasze koncerty. Jeszcze z rodziną ukazuje się, że gramy cały czas w różnych miejscach. Byliśmy w przepięknym miejscu w Pieniężnej, byliśmy w Białymstoku. Teraz jedziemy do Tarnogrodu, jedziemy do Sadownego. A uwaga, bardzo gorąco zapraszam 1 lutego, jeszcze pod koniec okresu kolędowania do Teatru Palladium na godzinę 19. Bardzo gorąco zapraszam wszystkich tych, którzy chcieliby troszkę odłożyć na bok ten konflikt, całe te spory, trochę pocieszyć się piękną muzyką w wykonaniu moich braci, moich naszych dzieci, bratanków. 14-osobowa orkiestra, 2 pokolenia na scenie, trzecie już się pcha na scenę.
No właśnie chciałam zapytać.
Stasio bierze gitarę, ma 6 lat, wchodzi i po prostu dowala. No, jest energia, Stefcia 7 lat śpiewa, trzecie pokolenie, tak. 14 osób, 16 osób na scenie o jednym nazwisku i radość grania, radość spotkania ze sobą, bo te koncerty nie są odtwarzaniem tego samego programu. To jest dla nas naprawdę ciągłe spotkania, które ciągle nas zaskakują.
Czyli kiedy 1 lutego?
1 lutego, godzina 19, Teatr Palladium Warszawa. Bardzo gorąco zapraszam. To jest w czwartek
Ulica Złota za
tydzień. Tak, Teatr Palladium 1 lutego, godzina 19. Zapraszamy dlatego, że to jest przeżycie takie rodzinne, a jednocześnie pokazujemy piękno polskiej tradycji Polska jako jedyny kraj na świecie ma tak nieprawdopodobne bogactwo obrzędowości bożonarodzeniowej z tymi kantyczkami, turoniami, jasełkami, chodzeniem z gwiazdą, zapusty. No to jest nasze mistrzostwo świata. Żaden kraj katolicki nie wytworzył tak przepięknej obrzędowości bożonarodzeniowej. Fragmenty tej obrzędowości zobaczycie 1 lutego w Teatrze Palladium o godzinie 19.
A zapraszał Jan Pospieszalski, możemy powiedzieć, z rodziną.
Z rodziną, zdecydowanie.
Dziękujemy serdecznie, dziękuję za wizytę w studio. Widzę, że już czas na wiadomości. No więc Adrian Grałek.
Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet